Naszym gościem jest pan doktor Błażej Kmieciak, bioetyk. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Witam, dzień dobry, witam ojca, witam państwa, szczęść Boże.
Panie doktorze, nie milkną dyskusje na temat karty LGBT podpisanej przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Pod warszawskim ratuszem też odbył się protest przeciwników tej właśnie inicjatywy. Wszyscy rodzice też pytają, o co chodzi z kartą LGBT, bo w dokumencie prezydent Trzaskowski zobowiązał się między innymi do wspierania działań na rzecz edukacji seksualnej zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia. I pytanie, no bo to nie jest dokument obowiązujący i teraz czy ktoś nie wychodzi przed szereg, czy to nie próbuje się tego zrobić w takich białych rękawiczkach, niby bronimy, prawda, pokrzywdzonych, niby bronimy tych, którzy do tej pory byli marginalizowani, bo tak, gdy słuchamy prezydenta Trzaskowskiego, tak on myśli, tak to cały czas przedstawia i nawet to, co jego wiceszef powiedział, pan Rabiej, wiceprezydent, no też wielu mówi, że ta wpadka Rabieja potwierdza, że prawdziwym programem Nowej Lewicy są jej najskrajniejsze postulaty, że to pójdzie znacznie dalej, a teraz no może właśnie jakiś taki wypadek przy pracy, niefortunne sformułowanie, ale tak się rzeczywiście dziać będzie. I czy to ma być edukacja, czy to gorszenie dzieci i no stawianie rodziców też pod ścianą?
Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o kartę LGBT+ w Warszawie, czyli kartę lesbijek, gejów, transseksualistów i biseksualistów, bo nie każdy myślę, że orientuje się, jeżeli chodzi o kwestie tych skrótów. Tych skrótów notabene jest coraz więcej, potem pojawia się skrót Q, A, I i tak dalej. To bardzo różne. Natomiast wracając do samego meritum, ja dość dokładnie przeczytałem standardy Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące właśnie edukacji seksualnej i mam nieodparte wrażenie też jako pedagog, że mamy tutaj do czynienia nie tyle z problematyką edukacji, co demoralizacji. Już wytłumaczę, dlaczego mam takie, a nie inne stanowisko. Ta karta bardzo mocno, karta warszawska, opiera się na standardach WHO. Karta w ogóle dotyka bardzo różnych płaszczyzn, bo dotyka nie tylko perspektywy edukacyjnej, perspektywy tak zwanej antydyskryminacyjnej, ale także biznesowej, gdzie wprost jest napisane, że co jest zupełnie niezgodne z zasadą wolności handlu i wolności gospodarczej, że Urząd Stołeczny Miasta Warszawy będzie preferował współpracę z tak naprawdę firmami, które proponują takie działania o charakterze równościowym. Natomiast jeśli chodzi o to, co nas najbardziej frapuje też jako rodziców, jako osoby, które zajmują się ochroną praw rodziny i praw dziecka, to rzeczywiście są te standardy WHO, które są promowane w edukacji. Te standardy wprost mówią o właśnie edukacji seksualnej i tutaj jest pierwszy element, który wzbudza podstawowe pytania, wątpliwości i słuszny sprzeciw wielu set osób, które były w Warszawie, protestowały pod Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, ponieważ mowa przede wszystkim o tym, iż dzieci mają uzyskiwać wiedzę od osób de facto anonimowych, od osób, których my kompetencji nie znamy, a przede wszystkim od osób, które przekazują tą informację, która zabezpieczona jest przede wszystkim dla rodziców, ponieważ to rodzice zgodnie z polską konstytucją mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, wartościami oraz przekonaniami. Tutaj same standardy WHO opierają się przede wszystkim na całkowitym zbagatelizowaniu problematyki wychowania. Proszę zobaczyć, że w mainstreamie, w takich działaniach, które podejmowane są przez bardzo głośne ruchy, zwłaszcza ruchy organizacji tak zwanych tęczowych, nie mówimy w ogóle o procesie wychowania. Proces wychowania został całkowicie wyrzucony. Mówimy de facto o procesie edukacji. Niektóre zapisy w ogóle standardów są, bym powiedział, z perspektywy takiej czysto pedagogiczno-dydaktyczne, kuriozalne, bo wprowadzono tam zasadę, że na przykład dziecko od 0 do 4 ma poznawać pewne rzeczy dotyczące seksualności człowieka. Ja jako pedagog, jako dydaktyk nie wyobrażam sobie, by dziecko mające 2 czy 1,5 roku posiadało pewne umiejętności poznawcze do tak abstrakcyjnych kwestii, jakimi są zagadnienia seksualności.
No pytanie jest, możemy formułować też dalej, bo pan powiedział o tym wychowaniu dziecka. Jeżeli popatrzę na konwencję praw dziecka w tym roku 30 lat, to konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach, że jest samodzielnym podmiotem, tak, że dziecko jest istotą ludzką, wymaga poszanowania jego tożsamości, godności, prywatności, ale rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dzieci. I czy tutaj nie próbuje ktoś nie tyle włożyć kija w mrowisko, podejmując taki temat, tylko wejść w drogę rodzicom, podnosząc jeszcze larum, że to na przykład rządzący czy Prawo i Sprawiedliwość toczy jakąś taką negatywną aurę wobec tego, co planowaliśmy od zawsze zrobić. Takich właśnie tych działań antydyskryminacyjnych, o których pan też wspomniał, że tam ta antydyskryminacja i edukacja seksualna w każdej szkole.
Pierwszą kwestią jest sprawa bardzo jasna. W Polsce nie mamy żadnych głośnych przypadków dyskryminacji osób, które mają taką czy inną orientację seksualną, na przykład lesbijek, czy też gejów, tak? Czy transseksualistów, czy biseksualistów. Nie ma w Polsce sytuacji takiej, by ktoś kogoś atakował, kogoś z niego szydził, nie wiem, głośne sprawy medialne, że ktoś kogoś nie zatrudnił, dlatego że był homoseksualistą. Natomiast co ciekawe, i o tym w ogóle nie mówi lewa strona sporu, całkowicie wyrzuca się z przestrzeni publicznej osoby, które na przykład deklarują przywiązanie do wartości katolickich czy do wartości konserwatywnych. Ile mamy przykładów? Ja mogę wyliczać takie przypadki, gdzie na przykład z uczelni wyższej wyrzucona została osoba albo nagle przypadek na przykład pana doktora Tymoteusza Zycha z Instytutu Ordo Iuris, gdzie tydzień temu nagle niespodziewanie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wyłączono możliwość i tak odwołano możliwość spotkania, na które notabene został sam zaproszony na Wydział Prawa tejże uczelni. Nagle niespodziewanie osoba, która jakby prezentuje w swoich publikacjach naukowych, eksperckich, przywiązanie do wartości konstytucyjnych, do wartości konserwatywnych, zostaje po prostu wyrzucona. Nie mamy takich przypadków, jeżeli chodzi o właśnie środowiska tęczowe, po prostu takich przypadków nie ma. Ja nie znam sytuacji, żeby, nie wiem, w ostatnich latach ktoś odmówił jakichś tak zwanych marszy równości czy innych tęczowych imprez, prawda? Jeżeli chodzi o kwestię rodziców i rodziny, o której ojciec był uprzejmy wspomnieć, standardy oraz karta LGBT+, całkowicie wyłączają osoby takie jak rodziców. Standardy bardzo mocno zwracają uwagę rzeczywiście na autonomię decyzyjną dziecka, co jest całkowitym przykładem pewnej ignorancji naukowej. Konwencja o prawach rodziny, jak wspomina profesor Marek Andrzejewski z Centrum Praw Dziecka Polskiej Akademii Nauk, jest konwencją prorodzinną, to znaczy jest konwencją, która bardzo mocno zwraca uwagę na to, że rozwój dziecka, ale także rozwój jego praw jako dziecka, tak? Przede wszystkim jakby nabywanie tych praw, a także rozumienie tych praw najpełniej może mieć miejsce w rodzinie. Nie musimy udowadniać pewnych kwestii, drodzy Państwo, z perspektywy psychologicznej czy pedagogicznej, by powiedzieć, że dziecko najlepiej rozwija się w rodzinie. Ale uwaga, najlepiej rozwija się w rodzinie, w której małżonkowie w sposób naturalny prezentują płeć mężczyzny i płeć kobiety. Jest to całkowicie naturalne zjawisko, które pozwala dziecku na harmonijny rozwój. Te działania, które są promowane w Warszawie w oparciu o standardy WHO, całkowicie wyrzucają rodziców jako aktywnych uczestników procesu wychowawczego i edukacyjnego dziecka. Dziecko przestaje być wychowywane przez osoby, które je kochają, które je znają, natomiast zaczyna być trenowane przez osoby, które są edukatorami. Tutaj mamy jeszcze dwa elementy. Pierwszy z nich polega na tym, że standardy całkowicie wyzbywają się takich pojęć jak na przykład wstyd. Takich pojęć jak kwestia pewnej intymności, pewnej poufności. Natomiast zwracają uwagę przede wszystkim na dwa kryteria, na których ma opierać się seksualność i współżycie seksualne, także dzieci. Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim kwestia wolności wyboru relacji seksualnej, a także bezpieczeństwa. I tu dochodzimy do tego, o czym w jednym z wywiadów bardzo mocno zwrócił uwagę Rzecznik Praw Dziecka, pan Mikołaj Pawlak, gdzie tak naprawdę czytając standardy WHO, my powinniśmy otworzyć kodeks karny, i na przykład artykuł 200 kodeksu karnego, który mówi o bezprawnych i karalnych relacjach seksualnych z osobą poniżej 15 roku życia. Jeżeli w standardach my mówimy o negocjowaniu relacji seksualnej u dziecka 12-15 lat, to my, drodzy Państwo, mówimy tutaj o konieczności zaproszenia do dyskusji prokuratora. Rodzina w tych standardach, promowanych przez prezydenta Warszawy działaniach, jako związek kobiety i mężczyzn jest całkowicie wyrzucona. Prym wiedzie przede wszystkim dyrekcja szkoły, a także nauczyciele, a także tak zwani latarnicy, którzy mają czuwać nad młodzieżą LGBT. I tutaj znowuż, nie ma czegoś takiego jak młodzież LGBT. Jest to znowuż przykład ignorancji, jeżeli chodzi o wiedzę psychopedagogiczną, dlatego że dziecko, jego rozwój psychoseksualny, jego rozwój również moralny, aksjologiczny, bo o takim także musimy powiedzieć w tym wypadku, jest procesem dynamicznym. Jeżeli dziecko mówi w pewnym momencie, że jest na przykład homoseksualistą albo jest lesbijką, to my możemy powiedzieć wprost, że ono znajduje się na pewnym etapie, gdzie poszukuje tak naprawdę pewnej relacji i to jest etap, gdzie powinien doświadczyć bezpieczeństwa, powinien doświadczyć relacji mamy i relacji taty, a także rzetelnego i kompetentnego spojrzenia na sytuację, w jakiej się znajduje.
Jeden z polityków nawet powiedział, że ta edukacja seksualna sama w sobie jest aktem pedofilii. No więc to może też takie bardzo jaskrawe, ale myślę, że coś...
Ale to, ja tylko wejdę w zdanie, to nie jest do końca zdanie, które jest zdaniem wyrwanym z kontekstu, czy zdaniem, które powinno szokować, dlatego że podkreślam, jeżeli, drodzy Państwo, poczytamy na spokojnie, ponotujemy sobie fragmenty ze standardów WHO, a na tych standardach opiera się edukacja seksualna, która jest promowana we Warszawie, to, drodzy Państwo, naprawdę zobaczymy, że problematyka pedofilii to jest bardzo ciekawy paradoks. Proszę zobaczyć. Są środowiska, które wychodzą na ulicę, bardzo mocno krzyczą, atakują również Kościół katolicki, jego przedstawicieli, nie tylko duchownych, ale także świeckich, za to, że rzekomo Kościół katolicki jest głównym promotorem pedofilii na świecie, co jest zupełną nieprawdą, jeżeli ktoś uczciwie spojrzy na statystyki duchownych osób, które są skazane za pedofilię, na przykład w Polsce jest bardzo mało. Dużo więcej jest osób na przykład takich jak, nie wiem, niewykwalifikowani robotnicy, czy osoby, które pracują na przykład fizycznie. Ale wracając do tematu. Z jednej strony środowiska jedne walczą z Kościołem jako rzekomym źródłem pedofilii na świecie, a z drugiej strony same tak naprawdę krok po kroku pokazują, że pedofilia nie jest niczym złym. Przecież to kilka lat temu towarzystwa psychiatryczne za granicą, z tego co pamiętam w Stanach Zjednoczonych, proponowały wpisanie pedofilii jako odrębnej orientacji seksualnej. I wtedy tak naprawdę współżycie seksualne z dzieckiem, jeżeli byłoby krytykowane, byłoby aktem mowy nienawiści, bo do tego doszliśmy, drodzy Państwo. Standardy WHO napisane są językiem, który naprawdę ucieszyłby niejednego pedofila. Ja miałem kontakt w swojej pracy zawodowej z osobami, które odsiadywały wyrok właśnie za czyny seksualne kierowane przeciwko dzieciom i jestem przekonany, że osoby te tak naprawdę, mając to doświadczenie, skazane prawomocnie za przestępstwa, które popełniły wobec dzieci, czytając tego typu informacje dotyczące na przykład negocjowania relacji seksualnej z 10 albo 11-latką, byłyby bardzo zadowolone z tego typu standardów.
Panie doktorze, bo sprawę też próbuje się przenieść na taką walkę polityczną i prezydent Trzaskowski mówi, że dzisiaj nie możemy dać sobie wmówić, że rozmawiamy o czymś, o czym nie rozmawiamy. Dzisiaj rozmawiamy o kwestiach walki z hejtem, o edukacji. Mówi, PiS próbuje z tego zrobić wielką wojnę światopoglądową, a ja się nie dam w to wkręcić, dlatego że tu nie chodzi o bitwę, ani o rewolucję światopoglądową, tak jak chce PiS. No, próbuje się ubrać kwestię PiSu, ale właśnie o co tu chodzi tak naprawdę według pana oceny? Bo to nie jest kwestia tylko partii jednej czy drugiej, czy rządzącego w Warszawie pana prezydenta Trzaskowskiego.
Moim zdaniem jest to na pewno walka bardzo mocno polityczna, dlatego że pan prezydent Trzaskowski reprezentuje środowisko Platformy Obywatelskiej, które tak jakby socjologicznie czy politologicznie na to patrząc, po prostu ma bardzo mocną konkurencję po lewej stronie. Tak? Okazuje się nagle, że wyrosła partia Roberta Biedronia, czy mamy jeszcze jakieś tam pewne działania partii Nowoczesna, o której kilka tygodni temu rozmawialiśmy i ich różnych pomysłach dotyczących homoseksualizmu. I wydaje mi się, że tego typu działania, tego typu promocja jest po prostu pewnym ukłonem w stronę lewej strony zorientowanej światopoglądowo, by tak naprawdę pokazać, że my możemy wam zapewnić tak naprawdę pewnego rodzaju standardy właśnie zachodnie, o których niektórzy przynajmniej w ten sposób zwracają uwagę na tego typu działania. Na pewno język tutaj polityczny, ja widziałem wypowiedzi pana prezydenta i pana wiceprezydenta Warszawy, one ewidentnie dotyczą tego typu odniesień, jak kwestia polityczna. Ja tutaj znowu już chcę podkreślić, ja myślę, że jestem bacznym obserwatorem polskiego życia publicznego i naprawdę nie pamiętam takich sytuacji w ostatnich latach, żeby ktoś z powodu orientacji seksualnej, z powodu głośno, publicznie wyrażanych jakichś opinii dotyczących przeżywania własnej seksualności, żeby doświadczał jakichkolwiek szykan w pracy, na uczelni czy w szkole. No, nie ma tego typu sytuacji. Po prostu nie ma. One nie są monitorowane, nawet liberalno zorientowane media nie prezentują tego typu kwestii, tak? Natomiast bardzo łatwo jest znaleźć tego typu informacje, gdy ktoś, kto jest przywiązany, jak wspomniałem, do wartości na przykład chrześcijańskich, jest na przykład wyrzucany de facto z uczelni właśnie dlatego, że promuje pewne znane w Polsce, więcej wpisane w polską konstytucję wartości chrześcijańskie. Nie wiem, czemu tego typu działania teraz wyszły. Moim zdaniem też to, o czym powiedział pan wiceprezydent Rabiej, rzeczywiście to jest pewnego rodzaju chyba zaskoczenie dla niego samego, że powiedział to wprost. Natomiast to jest przecież działanie, które my obserwujemy na Zachodzie. Na Zachodzie mamy mnóstwo już par jednopłciowych, które mają możliwość adopcji dzieci. Przecież między innymi dlatego ośrodki katolickie, ośrodki adopcyjne w Wielkiej Brytanii miały swego czasu ogromne problemy, dlatego że zastosowały coś w formie pewnego rodzaju sprzeciwu sumienia, mówiąc wprost, że nie będą kierować tam dzieci. Bo w dyskusji czasami państwo możecie na pewno usłyszeć coś takiego, no może lepiej taka rodzina jednopłciowa niż żadna. Ale to właśnie problem polega na tym, że ani jedno, ani drugie nie jest dobre. Dziecko do harmonijnego rozwoju. I proszę mi wierzyć, że cała pedagogika, logiczna nauka, jaką jest pedagogika, także psychologia rozwojowa, mówią wprost. Dziecko, żeby harmonijnie rozwijać się, potrzebuje mamy i taty. My naprawdę nie musimy tego udowadniać statystycznie w jakichś branżowych czasopismach. Jest to pewne zjawisko, które jest wpisane bardzo mocno. Standardy WHO, standardy, które są prezentowane także w karcie LGBT, tam jest wprost napisane, że dziecko w wieku 13-14 lat ma umieć krytycznie patrzeć na prezentowane przez wiarę i przez autorytety kwestie dotyczące seksualności. Czyli ja jako rodzic, wychowujący moje dziecko, zgodnie z moim sumieniem, z moimi wartościami, nagle posyłać mam to dziecko do szkoły, gdzie edukator anonimowy, który nie wiem, jakie ma kompetencje i kwalifikacje, powie mu, ty nie musisz słuchać swojego taty. Dochodzimy do sytuacji, która jest jawnym łamaniem praw rodziców zapisanych w Konstytucji, ale także jawnym łamaniem prawa oświatowego. W Polsce mamy wychowanie do życia w rodzinie. Jest ono uregulowane rozporządzeniem ministra edukacji narodowej. Jest bardzo jasno wskazane, jakie trzeba mieć studia podyplomowe, jakie kursy. Najlepiej, aby to był absolwent studiów z zakresu nauk o rodzinie, gdzie integralnie, integratywnie również prezentowany jest rozwój człowieka dziecku, a nie na zasadzie takiej, że nagle jakiś absolwent albo absolwentka filozofii, kulturoznawstwa po kursach seks edukacji uczy moje dziecko zachowań autoerotycznych. Nie może być na to zgody, nie z racji jakiegoś twierdzonego przez media radykalizmu, tylko dlatego, że my jako rodziny mamy prawo do tego, żeby wychowywać nasze dzieci zgodnie z naszym sumieniem i wartościami.
To jest pytanie, czy takie środowiska, czy nawet prezydent Trzaskowski myśli o przeciwdziałaniu pornografii, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czy alkoholowi, który tak, można powiedzieć, leje się nawet z reklam, z billboardów wszędzie, prawda? Przeciwdziałanie temu, żeby dzieci też w takim procederze nie uczestniczyły.
Tutaj myślę, że bardzo trafną diagnozę postawił filozof oraz politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Krzysztof Mazur, który zwrócił uwagę, bardzo trafnie uważam, na całkowity, tak naprawdę pewien brak refleksji naukowej i społecznych zarówno standardów WHO, jak i pana prezydenta Trzaskowskiego, co ewidentnie podważa uczciwość tego typu działań z ich strony. Myślę tutaj przede wszystkim o tym, o czym dr Mazur zwrócił uwagę na zużycie problemem, tak naprawdę nie jest w ogóle kwestia seksualności. Rozwój pornografii, rozwój seks pornografii, e-pornografii doprowadza, drodzy państwo, do tego, iż powoli seksuolodzy nie mają w swoich gabinetach pacjentów, którzy mówią na przykład wprost, że nie mamy pewnych umiejętności okazywania sobie miłości. Tylko problem polega na tym, że dzisiaj do seksuologów przychodzą ludzie, którzy w ogóle nie chcą uprawiać, byśmy powiedzieli tak, liberalnie seksu, tak? Którzy nie chcą zbliżenia. Problem w relacjach z racji pornografii polega na tym, i to jest największy obecnie dramat, że w małżeństwach na przykład mężczyźni, którzy są uzależnieni od tego typu treści, a wcale nie jest to bajką, tylko badania rzeczywiście bardzo poważne Polskiej Akademii Nauk wskazują, że jest to coraz większy problem także u młodzieży. Jeżeli młodzież ma dzisiaj permanentny dostęp do pornografii w telefonach komórkowych, to tak naprawdę proszę wierzyć, że z jednej strony mamy tutaj w ogóle brak chęci spotkania z bliską osobą fizycznie i tutaj w ogóle te standardy by się już do tego w ogóle nie odnosiły, ale druga rzecz jest także inna. Polega ona przede wszystkim na tym, że edukacja seksualna opiera się przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy. Przekazywanie wiedzy jest to tylko i wyłącznie trening. Tutaj grupą docelową są osoby, które nie mają jeszcze ukształtowanej moralności, umiejętności powiedzenia nie, także sobie samemu. Jeżeli my tak naprawdę, dlatego tu się pojawia rzeczywiście pojęcie seksualizacji, ponieważ owa seksualizacja to jest przede wszystkim wtłaczanie w młodego, rozwijającego się człowieka bardzo dużej ilości wiedzy bez wsparcia dotyczącego wartości, które może być dopiero w wychowaniu. I dlatego tego typu działania są niebezpieczne dla całego rozwoju człowieka, bo on wsparty permanentnym kontaktem z treściami pornograficznymi tak naprawdę może doprowadzić po prostu w pewnym momencie do tragedii. Ja wspominałem Państwu w Radiu Maryja już kiedyś o tym, że w Wielkiej Brytanii 13-letni chłopiec już kilka lat temu był kierowany na przymusową terapię w związku z działaniami przestępczymi o charakterze seksualnym, jakie kierował wobec młodszej koleżanki. A więc tego typu działania, które są promowane przez mainstream, tego typu inicjatywach są po prostu niespójne i ewidentnie dążą do tego, byśmy w przyszłości mieli coraz więcej, w mojej ocenie, konsumentów tak naprawdę pornografii. Moim zdaniem jest to bardzo w tym wypadku spójne i rozbicie rodziny jest pewnego rodzaju działaniem, które niestety troszeczkę z tyłu widzimy, że już się pojawia, bo nie jest obojętne, jaka jest rodzina i nie jest obojętne, jakie jest małżeństwo.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz, panie doktorze. Szczęść Boże.
Dziękuję, kłaniam się nisko, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan doktor Błażej Kmieciak, pedagog, socjolog, bioetyk.